Chwała i dzięki Panu. Cóż mamy na to powiedzieć? Cieszymy się. Ta gwiazda, która wzeszła w Jakubie, prowadziła lud Boży i on sam miał tych 7 gwiazd swej prawicy i rozświecił światło w ciemności. Wczoraj wieczorem słyszeliśmy, Betlejem znaczy Boży dom chleba. Wszystko, co Bóg miał nam dać, to w Jezusie Chrystusie otrzymaliśmy. Poszliśmy za Nim od Betlejemu przez Getsemane na Golgotę. Zostaliśmy z Nim ukrzyżowani, z Nim zmarliśmy, z Nim zostaliśmy pogrzebani i powstaliśmy z martwych do nowego życia. Szliśmy za Nim i zostaliśmy przeniesieni do niebiańskich miejsc przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I idziemy za Nim na Jego drogach, aż przejdziemy z wiary do oglądania. Wiemy, o czym mówimy, wiemy, w kogo wierzymy, wiemy, czyj głos usłyszeliśmy, czyje światło i chwałę ujrzeliśmy. Już dość często mówiliśmy w ostatnich dniach tu i tam, że z zapowiedzią słowa przyszła i stąpiła chwała Pańska i Pan sam w uniżeniu narodził się w Betlejemie, ale ta chwała Pana, ona ukazała się pasterzom na pastwisku. Oni widzieli to nadnaturalne i potem widzieli to, co przyszło do ciała. Obojgiem był Pan i chwała Pańska. On wszystko to boskie odłożył, stał się człowiekiem, aby nas wszystkich zbawić i przyprowadzić z powrotem do siebie. Kto może to ominąć? Nikt, do kogo Bóg przemówił. My rozpoznajemy, co nam z łaski od Boga zostało darowane. I jak Paweł tutaj mówi, bezpośrednio w pierwszym wierszu, 2 do Koryntian 3, pierwszy wiersz. Czy znowu zaczynamy polecać samych siebie? Alboż to potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do was albo od was? Wy jesteście listem naszym, napisanym w sercach naszych. To jest to. Nie tylko przez zwiastowanie mężów Bożych, zapisane w sercach wierzących, ale apostoł sam mówi, listem naszym, napisanym w sercach naszych, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. My jesteśmy Panu wdzięczni za to, że nie tylko zwiastujemy, ale to, co głosimy, co zwiastujemy, jest i w naszych sercach. To nie jest tylko jakaś rzecz, która gdzieś jest napisana, ale ona została nam włożona w serca i zapisane. Zanim dalej będę tłumaczył, chciałbym tylko krótko wskazać na to, że wczoraj wieczorem słyszeliśmy, o co właściwie się rozchodzi. We właściwym czasie być mądrymi, rozsądnymi i tą godzinę Bożego łaskawego nawiedzenia i wypełnienia Jego słowa, tą godzinę rozpoznać, wszystko inne pozostawić, leżeć i stać i wyruszyć, aby Pana na spotkanie Panu. I wtedy żadna droga nie jest za długa, żadna podróż zbyt uciążliwa, nic zbyt kosztownego, aby wziąć to na siebie i aby przynieść Jemu wpierw uwielbienie i wszystko to, co nam zostało powierzone jako dary. Nawet duchowe i boskie dary, które nam zostały powierzone, musimy Panu ciągle znowu stawiać do dyspozycji, aby On mógł pobłogosławić i mógł użyć ku błogosławionemu użyciu w zborze. i widzimy, że i w tym ziemskim Pan mógł wszystko pomnożyć. Wszystko, co tylko mu zostało położone w ręce. Ten chłopiec, który miał w jednym koszu 5 chlebów, mógłby tylko 5 ludzi może nakarmić, ale gdy ten chleb przyszedł do rąk Pana, wszystko było inaczej. W tym momencie, gdzie my te rzeczy, które otrzymaliśmy, położymy w ręce Pana, wszystko się zmienia. Wszystko będzie inaczej. To są te błogosławione ręce, ręce, z których tylko błogosławieństwo i dobre dary mogą wypływać. I w tym momencie rozpoczął się dziać cud Boży. I tak to jest i z nami tutaj. Możemy przyjść i powiedzieć, cóż właściwie możemy przynieść. To nie jest dużo. To jest prawie nic. Ale gdy to położymy w ręce Pana, wtedy zdziwimy się, co wszystko się dzieje. I gdy ktoś przychodzi do przodu i powie, nie mam nic do przyniesienia, to nie szkodzi. Pan to jest, który we właściwym czasie i godzinie daje to, co ma być wypowiedziane. My wszyscy chcemy stać się błogosławieństwem dla innych i do tego jest koniecznym, aby Bóg nas pobłogosławił. Istnieją rzeczy, które służą ku błogosławieństwu i które nie służą ku błogosławieństwu. I gdybym coś uczynił, o czym bym usłyszał, że innym jest to ku zgorszeniu albo nie służy ku błogosławieństwu, wtedy strzegłbym się, aby jeszcze raz to samo uczynić. Czasami wierzący myślą to bardzo dobrze, bardzo pobożnie, bardzo szczerze. Zbadajcie, czy błogosławieństwo Boże leży w tym, co mówicie i co robicie. Dam wam przykład. Nie musi to teraz pasować może do tego kontekstu, ale tylko po to, abym wam pokazać, że nawet jak wczoraj słyszeliśmy o tym śnie, że Bóg może dać wskazówkę we śnie, ale potem to błogosławieństwo Boże będzie towarzyszyło temu Bożemu snu. Gdy opowiadamy jakiś sen i to błogosławieństwo Boże, tego błogosławieństwa Bożego nie ma z tym, wtedy zamknijcie usta wasze, nie mówcie o tym, bo Boga nie ma w tej rzeczy, w tej sprawie. Dam wam przykład. Ktoś śni, że pewien brat jedzie do Krefeldu i gdy przyjedzie do Krefeldu, zginie, będzie zabity. I tutaj by dożył swego końca. I ten, który śnił, idzie do zboru i opowiedział ten sen i o tym danym bracie nie słychać już od długiego czasu nic i do czasu, aż się słyszy, że jakiś pobożny brat miał sen, że gdy ten i ten brat pojedzie do Krefeldu, będzie zabity. I kontakt się urwał i człowiek się dziwi, dlaczego. Ja mówię wam dzisiaj rano, zanim jakiś sen opowiecie, przynieście go tutaj, abyśmy powiedzieli, czy on jest od Boga albo nie. Co to ma za sens, aby opowiadać wkoło jakieś rzeczy, tutaj trochę szeptać, tam trochę i te rzeczy gdzieś tam pod dywan i tak dalej, ale z odkrytym obliczem, bez jakiejś zasłony, wszystko swobodnie opowiedzieć. Ja także muszę to czynić, to płaci dla nas wszystkich, albo czy chcemy tutaj dwoma miarami mierzyć? Nie, jedną miarą chcemy mierzyć. I gdy ktoś trochę zbyt wiele zjadł wieczorem i miał dziwny sen, to przebaczymy sobie nawzajem. Tak to nam wszystkim się powodzi, że późno wieczorem mamy głód i coś zjemy i odpowiednio temu śnimy. To nie jest jakimś błędem. Wszystkim ludziom tak się może stać. Ale gdy coś jest opowiedziane, czy ma być powiedziane jako Boży sen, wtedy pozwólcie nam to słyszeć. Chcemy wtedy wiedzieć, o co się rozchodzi w tym Bożym śnie. Nie tutaj jakiejś cioci tamtej opowiadać, coś tutaj, coś mówić, co tylko czyni szkodę. Trzeba powiedzieć, co tam znowu było opowiadane. Ale zanim będzie to tam opowiadane, pozwólcie nam to tutaj słyszeć. Wtedy powiemy przed całym zborem, czy nie robiłem to już 2-3 razy, tak? Ja nie widzę wizji. Czasami mam jakiś sen i swobodnie, otwarcie go opowiedziałem. Czy to się zgadza? Nie chodziłem gdzieś w koło i mówiłem, przypuszczam, że to czy tamto. To chcę wam powiedzieć. Tak duchowym nie jest nikt z nas, aby mógł sam swój sen interpretować. W tym jest bardzo wielkie niebezpieczeństwo. Dlaczego jest nawet napisane z powodu mowy w językach? Dwóch albo trzech ma to wyłożyć. Jeśli jest więcej, jeśli to jest jeden, ma to uczynić, ale jeśli jest to dwóch, trzech, by to uczynili. I gdy przychodzi sen, prawdziwy, duchowy sen, zapiszcie go, przynieście tutaj i będziemy się modlić nad tym i Boga poprosimy, aby On nam pomógł. I tutaj jest prawo i światło. Chcemy widzieć, czy to światło rozświeci się i o co się w tej sprawie rozchodzi. I ci ludzie widzą jakieś rzeczy i nie wie się, co ma być uczynione i zrobione. I jest niepokój między ludźmi, gdy takie rzeczy są rozprzestrzeniane. Gdy słyszałem o tym śnie, że tutaj jakiś człowiek będzie zabity, wtedy czuje się człowiek jak przestępca. Ludzie chodzą w koło i mówią, o, Bóg objawił, Bóg objawił. Do tego nie potrzebują objawienia Bożego. Ten człowiek zjadł peperoni albo coś innego i te rzeczy tak odczuł, jak je odczuł. I szkodę uczynił w domu Bożym i zwiódł ludzi w jakimś dobrym zamiarze. Ale wróg był za tym. Brat Branham rzeczywiście miał odwagę, gdy pewna siostra przyszła do niego i opowiedziała mu sen. On powiedział, siostro, twój sen jest całkowicie cudowny, ale szatan go tobie dał. I to naturalnie, to była rzecz, to była sprawa. Siostro, ten sen był cudowny, ale szatan go tobie dał. Wiecie, gdy czuwamy, wtedy możemy w pewnej mierze mieć kontrolę i być świadomi tego, co się dzieje. Ale gdy śpimy, wtedy jest to w naszej podświadomości i nie wiemy dokładnie, co tam się dzieje. Czuwajmy w każdy czas. Niechby Bóg czuwał nad nami. Czy to jest właściwe, bracia i siostry, bracie Rus, czy to jest właściwe, że gdy coś komuś jest darowane i macie to wrażenie, że Bóg jest w tej sprawie. Czasami się wie natychmiast, że Boga w tym nie ma. Wtedy nie trzeba takiego snu opowiadać. Człowiek wstydzi się o tym, co się mówi. To są czasami największe głupoty, które tam powstają. Ale gdy macie to wrażenie, że Bóg do was przez sen przemówił i że błogosławieństwo dla całego zboru mogłoby w tym być, i to byłoby sensem tej sprawy, albo osobista wskazówka, albo jakaś wskazówka dla innych, czy dla wszystkich, zapiszcie to wtedy i przynieście to tutaj. I mówimy wam i przyrzekamy wam, że nic nie zmieciemy tak ze stołu, ale z bojaźnią Bożą na tym miejscu przeczytamy, będziemy się modlić o to i poprosimy Boga, aby On nam raczył pomóc, aby we właściwy sposób rozpoznać, o co się rozchodzi. Czy to jest właściwe? Wierzę, że Pan nam pomoże wtedy wszystkim. Wtedy już nic nie będziemy słyszeć o jakichś nieporozumieniach, że to czy tamto jest mówione czy interpretowane. Jak jest napisane? Żeby nikt nie interpretował własnomyślnie żadnego pisma. Jeśli jest dany jakiś sens od Ducha Bożego, z którego nie jest jasnym, o co się właściwie rozchodzi przy tej sprawie, wtedy musi on być przez duchowe objawienie przyprowadzony do swego znaczenia. Jak jest powiedziane, czasem mówi Pan, bezpośrednio widzi się, jak wizję, słyszy się głos, widzi się te rzeczy, o które się rozchodzi. Czasami widać tylko obrazy, które potrzebują wykładu, ale proszę, nie wykładajcie sami. Tak jak nikt sam nie może słowa wykładać czy interpretować, tak samo nikt nie może, nikt snu, który jest od Ducha Bożego, sam wykładać. Chyba że Pan w tym sam jasno i wyraźnie powiedział, co chciał powiedzieć. W innym przypadku nie możecie tego uczynić. Przynieście to tutaj i będziemy o tym mówić. Niechby Pan nam w tym pomógł. Wiecie, że nawet brat Branham czasami miał trudności te wizje we właściwy sposób wyłożyć, gdy anioł pański mu nie powiedział, o co w tym się właściwie rozchodzi. Nawet wizja, która przez inspirację Ducha Bożego jest dana. I w tych obrazach, które są ukazane, poselstwo Boże przez inspirację jest dane. Nawet w tym można by jeszcze, nawet z tym można by uczynić szkodę. I tak jak Piotr widział to prześcieradło spuszczone z nieba ze wszystkimi tymi pełzającymi zwierzętami i tak dalej. I on powiedział, co ja tutaj mam to jeść? Nic jeszcze nieczystego nie jadłem. Wiecie, jak to u Żydów wszystko według zakonu ma być czyste i tak dalej. I Pan powiedział, to co ja oczyściłem, ty nie określa jako nieczyste. I Bóg wskazał mu drogę do pogan. I Piotr mógłby bez Bożej wskazówki, mógłby jeszcze wyrządzić szkodę. Ale już uporządkujmy te boskie rzeczy w zborze, aby nic innego jak tylko błogosławieństwo było tutaj objawione. Mówię wam, gdy gdzieś bym opowiedział jakiś sen i bym się dowiedział, że nie posłużyłem ku błogosławieństwu, wtedy bym zamknął me usta. Wiecie, co Paweł raz powiedział? Gdybym nawet temu najmniejszemu był zgorszeniem, dlatego że jem mięso, wtedy na wieki nie jadłbym już mięsa. Kto by to z nas uczynił, gdyby pomyślał o steku i tak dalej? Czy chcielibyście to uczynić? Kto by to tak szybko z nas uczynił? Byśmy powiedzieli, ach człowieku, co to w ogóle masz za problem? Paweł miał serce pasterskie. Jemu rozchodziło się o to, aby nikt się nie zgorszył, aby nikt w jakikolwiek sposób się nie zgorszył, się nie potknął. My czasem robimy się silnymi i rozpychamy się łokciami, ale to także nie jest właściwym. Siła Boża jest w tym objawiona, żebyśmy służyli nawzajem, abyśmy byli na błogosławieństwo dla bliźnich. Nie abyśmy siebie samych. To jest pycha, ale nie moc Boża, nie siła Boża. Musimy być w stanie rozpoznać, rozróżnić. I to także raz brat Branham powiedział. Przebaczcie, że dziś rano tak często go wzmieniam, ale on powiedział, badajcie to, co czynicie. Czy to błogosławieństwo Boże naprawdę na tym spoczywa? Jeśli nie, wtedy nie dotykajcie tego. Właściwie wszyscy nie chcemy nic innego jak to Boże. Tak czy nie? Jeśli coś na nas przychodzi, a wiele się dzieje między tym, co się dzieje między światłością i ciemnością tu na ziemi, oboje jest skuteczne, działają noc, dzień, dobre i złe, to wiemy wszyscy. I nie ma człowieka tutaj na ziemi, który by mógł powiedzieć, ja stoję tylko pod wpływem Bożym. Istnieją ludzie, którzy są tak pobożni i mówią, ja stoję tylko pod Bożym wpływem. I czasami, gdy się takich ludzi spotyka, oni stoją pod wszystkim innym, tylko nie pod Bożym wpływem. Tylko nie pod Bożym wpływem. Kto ma Boże rzeczy, ten może otwarcie i wyraźnie powiedzieć, mogą być przyniesione na światłość, być przez światło ukarane i ostoją się w obecności Wszechmogącego Boga. Wiecie, szczególnie gdy brat Branham mówił o pierwszym, drugim i trzecim pociągnięciu. Wiecie, pierwsze i drugie leżało dość jasno na świetle dziennym. O trzecim mówił różne wypowiedzi i wielu ludzi zgadywało ponad tym, co miało to być. Pierwszy i drugi, to ewangelizacyjna służba i prorocza służba, to wszyscy mogli właściwie uporządkować. Ale brat Branham sam musiał powiedzieć, mogłoby być to tym, mogłoby być to tamtym. Ale byli bracia, którzy chcieli być wiele mądrzejsi. Nie, mówili, to jest to, ale tak to się nie da. My musimy móc odczekać, umieć odczekać, w jaki sposób Bóg działa. Gdy raz się stał cud, wtedy powiedział, teraz już na kolei jest trzecie pociągnięcie. Drugi raz powiedział, to będzie kazanie do tych straconych, którzy już nie mają nadziei na ratunek, na zbawienie. I w ostatnim momencie, gdzie jest napisane, kto jest nieczysty, niech pozostanie nadal nieczystym, kto jest święty, niech się uświęca nadal i tak dalej. My wszyscy absolutnie nic nie potrzebujemy już interpretować. Potrzebujemy tylko z otwartym obliczem tą chwałę Bożą odzwierciedlać. I to odzwierciedlanie, wiecie co to jest? Chwała nie wychodzi z nas, ale my ją tylko odzwierciedlamy. My reflektujemy ją. Ona nas trafia, przychodzi ponad nas i my to odzwierciedlamy. I ta chwała Pana zstąpiła tam, gdzie byli ludzie, którzy byli gotowi, którzy czekali na pocieszenie Izraela. Słyszeli ten głos, widzieli chwałę i poszli do Pana i oddali Mu hołd, uwielbiali Go. To samo dzieje się tutaj. My widzieliśmy chwałę Pana i kto, jak chcecie to wiedzieć, to samo, co widzicie na tym ujęciu z tym obliczem Pana, to jest to z tym samym, co pasterze widzieli na pastwisku, to jest tym samym, co prorok Ezechiel widział i powiedział, widziałem chwałę Pana nad rzeką Kebar. To jest ta sama chwała Pana. Ten blask Jego majestatu, którego otacza. To jest wszystko. To jest ta chwała Pana, widoczna dla ludzkiego oka. I wtedy widzimy Pana otoczonego tą chwałą, w której on musi być, którą on musi być otoczony, bo żaden człowiek właściwie go w naszym ciele widzieć. Musimy zginąć wtedy. Czasami mamy to wrażenie, że jesteśmy z Panem na ty, ale ja mówię wam, gdy przyjdziemy do prawdziwej obecności Bożej, wtedy odczuwamy to inaczej. Wtedy zauważamy, że to jest ten sam święty Bóg, który już zawsze mówił do swojego ludu. To, że teraz te rzeczy się odwróciły przez łaskę Bożą i zostaliśmy wykupieni, zbawieni, ale to nie zmienia nic w świętości Pana i w tym, czego On od nas wszystkich żąda. Wiecie, wcześniej ludzie wierzący strzegli się przed tym, aby wypowiedzieć jakieś niepożyteczne słowo. Im stało to zawsze przed oczyma, co jest napisane w piśmie, że w tym dniu za wszelkie próżne słowo będziemy musieli złożyć, odpowiadać. I czytano wiele w listach i te napomnienia brano poważnie. Nie brało się tego tak powierzchownie czy lekkomyślnie, ale te rzeczy, które Słowo Boże mówi, brano poważnie. To było Słowo Pana i nie można było tego ominąć. Ja myślę, że my czasami i z powodu tych wszystkich błogosławieństw, tego, co Pan mówił i z tej chwały, która już tutaj także stąpiła między nami w różnorodny sposób, że my pomimo to te rzeczy zbyt lekko bierzemy. I nie bierzemy tego dosyć dokładnie z naszym własnym życiem, z tym, co mówimy, z tym, co robimy. I wtedy zasmucamy Ducha Bożego i dziwimy się, dlaczego to nie idzie naprzód. nie szukajmy winy u nikogo innego. Ta wina jest do znalezienia u każdego pojedynczego. Ale przychodzimy tutaj po to, aby się na nowo przed Bogiem skłonić, powiedzieć: Panie, miej Ty sam Twoją drogę z nami. Mów do nas przez Twoje drogie i święte słowo. Bądź nam łaskaw, aby ten strumień błogosławieństwa mógł się wylać. Już dość często mówiłem, Abraham nie potrzebował już modlić się o błogosławieństwo. On miał to słowo obietnicy, które słyszał, uwierzył w to. I Pan powiedział do niego, ja chcę Cię pobłogosławić, a Ty będziesz błogosławieństwem. Dlaczego? On był w posiadaniu obietnicy. I my jesteśmy nasieniem Abrahama przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Mamy to słowo Bożej obietnicy w tym czasie, które słyszeliśmy. I gdy tak chcemy, widzieliśmy chwałę Pana. To, co On miał do powiedzenia, przyjęliśmy do naszego serca. Powinniśmy właściwie potrafić być błogosławieństwem. I wczoraj mi to szło do serca, przeniknęło do serca, gdy brat Branham powiedział, że w Chrystusie objawiło się to, że były to dzieła Boże. I on mógł powiedzieć, gdy nie czynię uczynków mego Ojca, wtedy nie wierzcie mi, ale gdy je czynię, wtedy wierzcie przynajmniej z powodu uczynków. I już Nikodem mógł powiedzieć, my wiemy, Ty jesteś nauczycielem, który przyszedł od Boga, bo nikt nie może czynić tego, co Ty czynisz. Bądźmy szczerzy. Czy ludzie będą nam wierzyć bez tego, żeby Bóg mógł złożyć świadectwo, że On jest obecny i Jego słowo może potwierdzić? Czy ludzie będą w stanie nam wierzyć? Apostołowie mogli napisać, że oni zarządzili porządek między poganami, że Bóg sam przez różnorodne znaki i cuda i mocne uczynki i zesłanie Ducha Świętego według jego miary złożył świadectwo. I Paweł pisze, gdy niewierzący przychodzą do zboru, do zgromadzenia i Duch Boży działa i rozlegnie się proroctwo, wtedy te myśli serca są objawione i on upada na swe oblicze i wyznaje, Bóg jest między wami. Są różnorodne drogi i możliwości, przez które Bóg sam jako obecny w zborze się objawia. I nie ma żadnego sensu, abyśmy się zakrywali jakimś płaszczem i powiedzieli, tak, Pan Jezus jest wszędzie, gdzie dwóch albo trzech mówi, że są zgromadzeni w Jego imieniu. To jest wielką różnicą między tym mówieniem, a między tą rzeczywistością. To może być wielką różnicą, bo wszędzie, na całym świecie, powołuje się na to samo słowo i mówi się, Pan Jezus jest między nami, bo tak jest napisane, gdzie dwóch albo trzech w moim imieniu jest zgromadzonych, tam jestem między nimi. Ale te warunki, które on postawił, na to nikt nie wspomina. Czy to jest ten jedyny wiersz w całym rozdziale, który mamy do przeczytania? Albo czy tam są różne rzeczy, które są przed tym i które za tym idą? W jednym wiersz, to jeden wiersz, wszyscy możemy tak wyjąć, on pasuje do naszego konceptu, jesteśmy dość pokorni do tego, czy pobożni do tego, aby go wkomponować, ale to samo nie wystarczy. Gdy On jest obecny, wtedy On może się także objawić, wtedy musimy móc dojść do tego, aby On mógł tak działać, jak to czynił, gdy tutaj na ziemi chodził. Czy nie jesteście tego mniemania, że jest to możliwym u Boga? U Boga jest to możliwym. I dlatego nie potrzebuje nam to wyglądać jako niemożliwe. Już prorok, Bóg mówi do proroka i mówi, czy musi mi to wyglądać jako niemożliwe, jeśli tobie wygląda to na niemożliwe? U Boga wszystkie rzeczy są możliwe. I my mówiliśmy, zbór Pana jest miejscem objawienia się żywego Boga. Jest miejscem zgromadzenia, jak w Starym Testamencie to czytamy, że Pan wszystkie te zastępy niebieskie zgromadził na górze zgromadzenia i oni wszyscy przyszli przed Jego oblicze. On ma świętych w niebie, świętych na ziemi. On ma synów w niebie przez stworzenie i na ziemi przez spłodzenie. On się tu na ziemi stworzył sobie tutaj na ziemi miejsce, w którym zajął mieszkanie w Dniu Zielonych Świąt. To był ten dzień, to była ta godzina, w której Bóg zajął mieszkanie tutaj na ziemi. On mówi, ja chcę mieszkać między nimi i chcę być ich Bogiem, a oni będą mi synami i córkami. To on przecież powiedział. I to on także uczynił, wypełnił przez w Dniu Zielonych Świąt, przez chrzest Duchem Świętym. Z Duchem Świętym to słowo chrzest znaczy być zanurzonym w czymś. Gdy ktoś jest ochrzczony w wodzie, wtedy jest mokrym z góry do dołu. Jest zanurzony do tej wody. Jeżeli ktoś jest wchrzczony w Ducha Bożego, wtedy jest zanurzony do tej pełni Ducha Bożego. Wtedy go nie widać. To, co się tylko widzi, jest tylko Duch Boży. Jest zakryty. Jest i Duch Boży jest ponad tym człowiekiem. Tego człowieka już nie było widać. Widać było tylko, jak ten Duch Boży ponad niego przyszedł. I on był otoczony nim, zakryty Duchem Bożym. Jak się człowieka chrzci i nagle już go nie widać. Po prostu znika. Dlaczego? On już nie ma żyć. Już nie egzystuje. Chrystus teraz ma żyć. Chrystus ma w nim, przez niego swoje życie móc objawić. Tak to jest z człowiekiem, który jest chrzczony w Ducha Świętego, chrzczony w Duchu Świętym. I tak czytamy, że lud izraelski, oni wszyscy byli ochrzczeni, tak jest napisane, w tym obłoku i w morzu. To jedno było wskazówką na chrzest duchem, a to drugie wskazówką na chrzest wodny. Oni byli nie tylko ochrzczeni w morzu, oni byli ochrzczeni w tym obłoku i w morzu. To oboje było tam. I co jest na końcu napisane? W większości z nich nie miał Bóg upodobania. Dlaczego? Dlatego, że pomimo to chcieli iść swoimi własnymi drogami i także szli nimi. Ich stopy były ziemskie. Może jeszcze może byli na drodze Pana, ale ich serca były już dawno powróciły z powrotem do Egiptu. I w tym jest ta różnica. My musimy w tym czasie mieć to oboje. Chrzest w wodzie i chrzest w duchu. Chrzest w wodzie i aby zawrzeć przymierze dobrego sumienia z Bogiem. I chrzest w duchu, aby to przymierze dobrego sumienia otrzymać potwierdzone przez Boga. Inaczej się nie da. Albo czy nie jest to tak? Powiedzmy szczerze, inaczej to się nie da. Nie możemy powiedzieć, Panie, jesteśmy tutaj czymś szczególnym, wyjątkowym. To wszystko jest możliwe, ale Bóg nie może ominąć swego słowa. My musimy tą prostą drogą z naszym Bogiem w tym czasie iść. I będzie to koniecznym, abyśmy w naszym sercu posiadali to pragnienie i głód za sprawiedliwością, która pochodzi od Boga. I wtedy mamy też tą obietnicę. Błogosławieni ci, którzy pragną i są głodni, bo oni będą nasyceni. Za tym pragniemy wszyscy dzisiaj rano. Wiecie, Pan nie dobija. My wszyscy już jesteśmy dość przygnębieni przez wszystkie te rzeczy codzienności i życia i okoliczności i przeciwności w tym przewrotnym świecie. Dlaczego jest napisane, że mamy być wybawieni z tego przewrotnego pokolenia? Nie można tego w ogóle tak pojąć, ale gdy się pomyśli wstecz, gdy nasi rodzice mówili o wcześniejszych latach, jeden był przyjacielem drugiego, jeden mógł pomóc drugiemu. Było to częścią zawartości ludzkiego życia, ale dzisiaj, co jest dzisiaj? My możemy powiedzieć tylko, Panie, przyjdź wkrótce, zakończ wszystkie te rzeczy i zabierz nas do Ciebie, do domu. Ale zanim to wszystko może się stać, chce Bóg jeszcze raz się objawić między swoim ludem w potężny sposób. I mówię wam, my potrzebujemy chrztu wodą, aby zawrzeć przymierze z Bogiem. Potrzebujemy także chrztu duchem, aby potwierdzić to przymierze z Bogiem, żebyśmy stali się ludźmi, którzy odzwierciedlają Bożą chwałę. Gdy Bóg zawarł pierwsze przymierze, stąpił ze całą swoją chwałą i dziesiątki tysięcy było wokół Niego. Tam był święty ogień dla nich i On wypowiedział swe słowo i dał swojemu ludowi. Gdy zawarł drugie przymierze, Pan Jezus powiedział, to jest nowe przymierze w mojej krwi. I wiecie, do tego należy nie tylko ukrzyżowanie, ale zmartwychwstanie, aby potwierdzić, bo gdyby Pan Jezus tylko umarł, ale nie zmartwychwstałby, co byśmy dzisiaj głosili? Absolutnie nic nie mielibyśmy do powiedzenia. Jego zmartwychwstanie było triumfem, było dowodem tego, że On był życiem i to żądło śmierci wziął w siebie i dokonał zwycięstwa Bożego tu na ziemi. Ale potem przyszło jeszcze to, co On powiedział. Czekajcie w Jeruzalemie. Pomimo to, że przedtem, bezpośrednio po swoim zmartwychwstaniu, natchnął swoich uczniów i powiedział, przyjmijcie Ducha Świętego, komu przebaczycie grzechy, będą mu przebaczone, komu im zachowacie je, będą im zachowane. To było czymś potężnym, co Pan powiedział. I On myślał, co mówił. Pomimo to, gdy te dni się przybliżyły, On powiedział na końcu swych 40 dni z nimi, czekajcie w Jeruzalemie. Uczniowie mogliby powiedzieć, Panie, czy nie dałeś nam wszystkim pełnomocnictwo, którego potrzebujemy do służby? Czy nie powiedziałeś sam? Czy nie natchnąłeś nas i nie udzieliłeś nam swego życia? Na początku Bóg, Pan, dał ludziom dech życia. Teraz Pan dał życie duchowe tym swoim. Tutaj pierwszy Adam, tam drugi Adam, tu pierwsze stworzenie, tu drugie stworzenie. Oboje pokrywa się ze sobą. Ale to im nie wystarczyło. On powiedział, czekajcie w Jeruzalemie, aż będziecie napełnieni mocą z wysokości, abyście to ode mnie otrzymane zlecenie w mojej mocy pod prowadzeniem mojego Ducha Świętego mogli wykonywać. To jedno jest zleceniem, a to drugie jest tą mocą. To jest ta moc, która jest potrzebna, aby to zlecenie móc wykonać. Jesteśmy Panu bardzo wdzięczni za Jego prowadzenie, za Jego drogi ze swoim ludem. I ten osiągnęliśmy koniec czasu końca. Nie wiemy, jak będzie wyglądał następny krok w Królestwie Bożym, ale jedno wiemy. On, który nas tutaj postawił, On nas będzie prowadził, On nas będzie kierował, On będzie z nami, dlatego, że absolutnie niczego własnego nie chcemy i nie mamy w zamiarze. Gdy ktoś coś chce jeszcze, coś swojego własnego, niech tak szybko jak możliwe to zapomni. To prowadzi tylko do upadku. Ilu ludzi mieli w zamiarze swe własne rzeczy? Chcieli cały świat nawrócić. Chcieli całe miasta nawrócić. I chcieli. Ale my doszliśmy dotąd, że pytamy, Panie, co chcesz Ty, abym miał uczynić? Co jest Twoim zamiarem? Jak wygląda Twój plan? My chcemy właściwie, aby całe miasto było wyratowane. I cały kraj, cały kontynent. Gdy myślę na kraje wschodniego bloku, wtedy myślę, Boże mój, jesteś im winien, aby jeszcze raz mogli słyszeć prawdziwe Słowo Boże, bo to, co słyszeli, były tylko przewrotne rzeczy. Jakiegoś mitu rzymskiego, który nic nie ma do czynienia z Bogiem i ze zwiastowaniem Ewangelii. Ludzie zostali oślepieni i w tej ślepocie zostali trzymani. My nie mamy nic do czynienia z polityką, ale komunizm był tylko przeciwną reakcją katolicyzmu i widzieliśmy, jak te rzeczy przebiegały. Ten ksiądz i duchowny mieli do powiedzenia we wsi, a wszyscy inni ludzie musieli dać sobie powiedzieć. A i ludowi mówiono, i tak nie umiecie czytać, a jeśli byście potrafili, nie rozumielibyście w ogóle, co tam jest napisane. My jesteśmy tymi, którzy wam podają to zrozumienie, bo biskup nam to przekazuje. I to było przeciwną reakcją przez całe generacje, pokolenia. Czasem mówią, Boże mój, czy nie byłoby to możliwym, czy nie byłoby to woli Twojej, aby ci ludzie otrzymali realną ofertę Twojej łaski, aby nie tylko na taką rzecz jakąś tam musieli patrzeć i mówić tak przewrotnie, jak Ci, nie jesteśmy jeszcze daleko. Aby prawdziwe, realna oferta łaski i poselstwa i Pana Jezusa Chrystusa, aby to mogli otrzymać. Gdybym wiedział, że to jest woli Bożej, wtedy dzień i noc bym krzyczał, wołał. Ale my możemy to tylko Panu położyć i powiedzieć. Ty wszystko dobrze poprowadzisz, Ty wiesz wszystkie rzeczy i Ty będziesz troszczył się o to właściwe. Ale gdyby to od nas mogło zależeć, gdyby Bóg mógł dać swe zlecenie, wtedy pojechalibyśmy do Moskwy i powiedzieli, Panowie, to, co tam było wam mówione, to nie było niczym innym, jak tylko narkotykiem dla ludu, ale to prawdziwe poselstwo Boże brzmi tak i tak, abyście wiedzieli, że tak to jest. Wzywam teraz Wszechmogącego Boga, aby to poświadczył przed wami. Czasami myśli się, że Bóg jest winien wszystkim ludom to. Może to jeszcze uczyni, co ja wiem. Może Bóg jeszcze raz na końcu coś uczyni, aby ludziom tej generacji dać tą możliwość, by mogli podjąć swoją decyzję. Bóg sam to wie. My tego nie wiemy. My bylibyśmy gotowi, aby pójść gdziekolwiek On nas pośle i w całej pokorze, ale z pełną świadomością i pewnością, jak te rzeczy stoją. Ale rozchodzi się o to, aby Pan swoją drogę miał z nami wszystkimi, mógł mieć swoją drogę. Nie zapomnijcie od tego popołudnia. Badajmy nasze własne życie. Czy to, co powiedzieliśmy, obojętnie jak to określicie, czy jako sen, czy proroctwo, czy cokolwiek, zawsze znajdujemy ładne słowa, aby opisać to, co innym mówimy. Badajmy się, czy posłużyło to ku błogosławieństwu, albo czy nie było to błogosławieństwem. Badajmy. Każdy, jak Biblia mówi, każdy niech bada swe własne dzieło i potem niech się chlubi, ale potem już nic nie pozostaje. Gdy my wszyscy nasze własne dzieła zbadamy, kto chce jeszcze się chlubić potem? Kto jeszcze chce się potem chlubić? Nic już nie pozostanie z tego. Jeśli chodzi o dzieło Boże, wtedy mamy wiele do uwielbiania, ale gdy rozchodzi się o nasze własne uczynki czy dzieła, wtedy się zaczerwieniamy. Tam nie ma nic pochwalnego. Ale jest także napisane, kto się chce chlubić, niech chlubi się w Panu. Mianowicie to, że Bóg jest łaskawy i wierny, miłosierny i wielce dobry. I wszystkim, którzy Go szukają, daje im zapłatę. Paweł pisze, jak słyszeliśmy, On nas uczynił zdolnymi do służby nowego przymierza. Nie litery, ale ducha. Litera zabija, ale duch ożywia. To, czego potrzebujemy, jest to ożywienie przez Ducha Bożego. Oby Panu w jakiś sposób się powiodło, aby nas wszystkich przyprowadzić do tego, aby On mógł nas ożywić. Abyśmy z jednej strony, abyśmy wspominali na to przymierze, które On z nami zawarł przez Golgotę i te obietnice, które w tym przymierzu są zawarte, aby one nam były przedstawione przed oczy, abyśmy z naszej strony dali odpowiedź w tym, że zawrzemy to przymierze dobrego sumienia z Bogiem. I z drugiej strony, aby mogła ta chwała Pańska zstąpić, aby potwierdzić, że Bóg jest w tej sprawie. My to czytaliśmy, gdy już to pierwsze przymierze miało wspaniałość, i która znowu ustąpiła. O ile więcej to drugie przymierze objawi chwałę Bożą, która nie ustąpi, która pozostanie. W pierwszym przymierzu było oskarżenie i my cieszymy się z tego, że to oskarżenie nie pozostało, ale łaska Boża objawiła się przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Ten zakon przyszedł przez Mojżesza, ale prawda i łaska przez Jezusa Chrystusa. I tak cieszymy się, że to pierwsze przymierze wykonało swe zadanie, aby nam wypowiedzieć oskarżenie, ale to była rzecz, sprawa, która przeminęła. Ale to, co w Jezusie Chrystusie się stało, to nie przeminie. To weźmiemy z sobą z czasu do wieczności. To jest to dzieło Boże w każdym pojedynczym sercu. I ja wiem, że Bóg jest gotów, aby swoje potwierdzenie podać. I to namaszczenie Jego Ducha Świętego na nas posłać, abyśmy od najmniejszego do największego byli uchwyceni mocą Ducha Świętego, która, aby tutaj, w tym pomieszczeniu coś się stało, przez co będzie imię Pańskie uwielbione i potwierdzi swe słowo i nam wszystkim, którzy tu się zgromadzamy, raz na zawsze, aby mogło być pomożone. Niech Bóg nas wszystkich pobłogosławi. Bądźmy otwartym listem, czytanym przez każdego człowieka. Bądźmy wszyscy, miejmy wszyscy tą samą nadzieję w Nim, aby w tej służbie pojednania wszystkie obietnice Nowego Przymierza były zawarte. Nie tylko to, ale i obietnice Starego Przymierza. Wiecie, była jedna część w Starym Przymierzu, to był zakon, i była także druga część, to były wszystkie te obietnice od łaski Bożej, o łasce Bożej, która miała przyjść na tych, którzy w Pana Jezusa Chrystusa będą wierzyć. I jest napisane, ci, którzy nie byli ludem moim, będą nazywani synami żywego Boga, i ci, którzy mnie nie szukali, przez nich dam się znaleźć. Ten Stary Testament nie składa się tylko z zakonu i oskarżenia. To jest tylko jedna część, ale są także słowa przymierza, które tam zostały wypowiedziane. Obietnice, które zostały wypełnione przy pierwszym przyjściu Pana i które teraz jeszcze się wypełnią przy Jego drugim przyjściu. I za to jesteśmy wdzięczni. My przypominamy sobie, gdy Pan w swojej łasce ukazał te dwie tęcze, które tutaj poprzekośne były postarte nad tym budynkiem i było powiedziane, ja tą całą pełnię mojego przymierza zgromadziłem w tym czasie, w tym sensie. I co to jest? Pierwsze przymierze, drugie przymierze, krzyż Golgoty, całe błogosławieństwo, które Bóg przyobiecał od początku do końca. Co mamy do tego jeszcze powiedzieć, na to powiedzieć? Możemy tylko powiedzieć, Panie, wszyscy nie jesteśmy godni Twojej łaski. Nie jesteśmy godni przystąpić przed Twoje oblicze, bo Ty jesteś świętym Bogiem. I w którego obecności tylko świętość może się ostać. Oby On raczył nam pomóc i pobłogosławić, nasze serca dotknąć i głębokie pragnienie dać, aby dożyć Jego łaski i mocy Ducha Świętego i tą moc Ducha Świętego otrzymać. Amen. Powstańmy teraz. Dziękujmy Jemu za to, co On już uczynił i za to, co jeszcze uczyni. Niechby nikt nie odszedł na pusto. Każdy niechby otrzymał z Jego słowa, przyjął to, czego potrzebujemy, co musimy mieć. W Jego słowie jest wszystko, czego każdy jeden potrzebuje. Bóg jest obecny. My odczuwamy Jego bliskość. On jest tutaj, aby swoje słowo potwierdzać. On jest tutaj, aby błogosławić. Alleluja. Dziękujmy wspólnie Panu. Ojcze Niebieski, my dziękujemy Tobie z całego serca za Twoje drogie i święte słowo. Ach, Panie, ten rok zbliża się do końca. My spoglądamy wstecz, rozmyślamy o tym, kim mogliśmy być błogosławieństwem. Czy to, co wypowiedzieliśmy, co wykonało? Daruj łaski, o Boże, aby wewnątrz Twego ludu, między ludem Twoim, zechciał panować Twój lud, Twój duch, tak jak Ty powiedziałeś, mój duch niech panuje między Wami. Alleluja. Niechby wszystko było zdziałane przez Twojego ducha. Wszystkie dary, wszystkie wskazówki, wszelkie pouczenie, napomnienie, cokolwiek przyjdzie, niechby działo się przez Twojego Ducha Świętego. Alleluja. I teraz jesteś nam bliskim. Alleluja. Namaści Twoje naczynia wszystkie. Poświęć sobie swój lud do służby Tobie, abyśmy z odkrytym obliczem mogli odzwierciedlać Twoje światło, Twoje słowo zwiastować, Twoją wolę czynić i działać Twoje uczynki tak długo, jak jesteśmy na ziemi. Niechby ludzie mogli widzieć w nas w Chrystusa, w życiu naszym, w słowie i w całej istocie. Prosimy Ciebie o to, niechby to się stało w Twoim drogim i świętym imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Alleluja. Alleluja. O Boże. Pociągnij mnie bliżej do Ciebie. Uświęć mnie, abym był świętym jak Ty i czystym. Napełnij mnie Twą miłością. Pociągnij mnie bliżej, Zbawicielu. Uczyń mnie świętym i czystym, jak Ty jesteś. Przepełnij mnie Twoją miłością. I uczyń w sercu mym coś na obraz Twój.